Zacznijmy od najnowszych informacji. Służby wojewody podlaskiego informują o kolejnych dwóch potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w regionie. To mężczyzna w sile wieku i starsza kobieta z powiatu hajnowskiego. Oboje są w izolacji domowej. W województwie podlaskim mamy już 391 potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. W całym kraju jest ich ponad 19 tysięcy, a Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 195 nowych przypadkach, z czego niestety większość dotyczy Śląska. 5 kolejnych innych osób zmarło. Od początku epidemii zmarło w Polsce 941 osób, ponad 7900 wyzdrowiało. A teraz przechodzimy do tematu, który ma związek, ale nie do końca, bo też dotyczy wszystkich, nie tylko tych, którzy kiedykolwiek zetknęli się z jakimkolwiek koronawirusem czy wirusem. Ponad 400 tysięcy internautów wypełniło Narodowy Test Zdrowia Polaków 2020. Zebrane odpowiedzi pozwoliły przygotować raport, który pokazuje, jaki jest stan zdrowia Polaków, jakie wnioski płyną z tego badania. Właśnie o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji ciągle jeszcze przez telefon, głównie z powodu stanu epidemii, ale także z odległości, bo aż z Krakowa, jest dr Anna Zimny-Zając, redaktor naczelna serwisu zdrowotnego Medonet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego, jak doszło do przeprowadzenia tak szerokiego badania, kogo udało się objąć, na ile jest ono reprezentatywne. I potem sobie powiemy, co z niego wynika. Wiem, że grupa naukowców, która skupiona jest przy tym badaniu, jest wybitna, ale o tym wszystkim bardzo proszę pani dr Anna Zimny-Zając.
Narodowy Test Zdrowia Polaków to akcja społeczno-edukacyjna, której rzeczywiście głównym elementem było badanie zdrowia Polaków, ale tak naprawdę poza badaniem cały czas podczas trwania tej akcji dostarczaliśmy Polakom informacji, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, jak robić to dobrze, by żyć dłużej, by żyć zdrowiej.
To tak jak my w tej audycji.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą celem badania było nie tylko pozyskanie danych, na podstawie których przygotowaliśmy raport, o którym dzisiaj będziemy mówić, ale chcieliśmy dać użytkownikom, osobom, które wypełniły ankietę, informacji od razu na temat stanu ich zdrowia, na temat tego, co mogą jeszcze poprawić w codziennym dbaniu o swoje zdrowie. Dlatego każda z osób, która wypełniła ankietę, otrzymywała od razu po zakończeniu wypełniania spersonalizowane informacje o tym, co można jeszcze zrobić lepiej, a co już robi dobrze.
No tak, ale od kogo była ta informacja? Bo to nie tylko serwis medyczny, ale za tym serwisem kryją się ludzie. Ludzie, którzy też brali udział w ocenie i przygotowaniu tego testu. Mogłaby pani wymienić, bo to zacne grono.
Oczywiście. Chcieliśmy przygotować Narodowy Test Zdrowia Polaków na najwyższym poziomie, a taki nie byłby możliwy bez szacownego grona wybitnych specjalistów i lekarzy, którzy pomagali nam przy przygotowaniu i ankiety, i rekomendacji, ale także skomentowali wyniki raportu. Wśród nich profesor, doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Kolegium Medicum, który zresztą objął cały projekt swoim patronatem, ale także profesor Maciej Krzakowski, który odpowiada za onkologię w Polsce, gdyż jest konsultantem krajowym właśnie do spraw onkologii klinicznej. Wymieniając dalej, profesor Maciej Małecki, diabetolog, zresztą postprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, profesor Małgorzata Szlegel-Zawacka, profesor Maria Olszowska, profesor Piotr Jankowski, profesor Tomasz Zdrojewski, doktor habilitowany Joanna Ditkowska, doktor habilitowany Barbara Wisner. To całe grono naszych naukowców, którzy pomagali nam właśnie w przygotowaniu Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2020.
I dodajmy, że wszyscy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Kolegium Medicum.
Nie wszyscy.
Nie wszyscy.
Mieliśmy ogólnopolskie grono, także z Uniwersytetu Medycznego, chociażby w Gdańsku, ale też z Centrum Onkologii w Warszawie, więc jakby tutaj grono absolutnie nie zawężone do Kolegium Medicum. Nie, wyłącznie krakowskie.
Dobrze, no to w takim razie, jeśli chodzi o tę grupę, bo zebrać ankiety od 400 tysięcy ponad nawet internautów, to jest nie lada wyczyn, to jest mnóstwo pracy. To ile czasu zbieraliście?
Rzeczywiście okazało się, że było to największe badanie zdrowia w polskim internecie, które dotychczas przeprowadzono. Natomiast ankietę można było wypełnić przez około powyżej miesiąca. To było około 5 tygodni. I przez cały ten czas oczywiście zachęcaliśmy do wypełnienia ankiety, natomiast ja myślę, że tutaj tym, co też przyciągnęło ankietowanych do wypełnienia badania, były właśnie te rekomendacje, które otrzymywali na końcu badania. Czyli nie tylko oddawali nam swoją wiedzę i informacje na temat swojego życia, ale też od razu właśnie dowiadywali się, co jeszcze mogą poprawić, co jeszcze zrobić lepiej i na co zwrócić uwagę, żeby żyć zdrowiej.
No czyli nie była to ta telemedycyna wywołana przez pandemię, ale coś w rodzaju internetoporadnik, tak to można nazwać, a zresztą wasza strona, wasz portal, wasz serwis zdrowotny właśnie tym się dokładnie zajmuje. W związku z tym, zanim, znaczy właściwie przejdźmy już może do tego, co wynika z tego badania. Koronawirus pokazał, jak bardzo jego rozprzestrzenianie się zależy od stylu życia. Jaki więc według tego raportu jest styl życia Polaków, czyli jak oceniają swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, pani doktor?
Polacy zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne oceniają całkiem dobrze, bo aż 52% kobiet uważa swój stan fizyczny za bardzo dobry i dobry, a 61% kobiet stan psychiczny za bardzo dobry i dobry. U mężczyzn wygląda to jeszcze lepiej, ponieważ 61% panów stan fizyczny ocenia dobrze, a 72% stan psychiczny mężczyzn też uważa za dobry, czyli wyniki są rzeczywiście optymistyczne, chociaż patrząc na to, jak dbamy o swoje zdrowie, to mogłoby być lepiej, ponieważ przygotowaliśmy coś takiego jak indeks zdrowia w Narodowym Teście Zdrowia Polaków, czyli taki współczynnik, który pokazuje nam, w jaki sposób Polacy stosują się do tych codziennych zaleceń lekarzy i naukowców, jeśli chodzi o zdrowe życie. No i okazuje się, że ten średni indeks zdrowia wyniósł w tym roku 62%.
Czyli 62% ludzi stosuje się, tak?
Czyli 62%, czyli Polacy średnio stosują się do 62% zaleceń ekspertów. Gdyby ten wskaźnik był przykładowo na poziomie 0, to znaczy, że w ogóle nie przestrzegamy żadnych zaleceń profilaktycznych. 100% oznaczałoby całkowite przestrzeganie zaleceń profilaktycznych. Czyli to 62% pokazuje, że nie jest źle, ale jeszcze jest sporo rzeczy, które moglibyśmy poprawić, by lepiej dbać o swoje zdrowie, bo braliśmy tutaj pod uwagę właśnie takie rzeczy, które robimy każdego dnia, jak to, co jemy, jak często wychodzimy na zewnątrz i uprawiamy jakiś sport, ile śpimy, też po jakie używki sięgamy, ale też jak często robimy badania profilaktyczne, czyli wszystkie takie rzeczy, na które mamy realny wpływ na co dzień.
A gdybyśmy mogli troszeczkę zajrzeć do tych właśnie wyników, na przykład jak często robimy sobie szczepienia przeciwko grypie?
Szczepienia przeciwko grypie. Około 20% Polaków szczepi się przeciwko grypie, natomiast czy to jest dużo? 20%, czyli co piąta osoba dorosła, bo tutaj musimy dodać, że oczywiście Narodowy Test Zdrowia był skierowany do osób powyżej 18 roku życia. Natomiast, więc wydaje się, że nie jest to źle. Natomiast kiedy popatrzymy, że wynik ten nie zmienia się od praktycznie 10 lat, bo kiedy porównamy sobie go właśnie z innymi badaniami dotyczącymi zdrowia, no to on niestety pozostaje wciąż na takim samym poziomie. To znaczy, że wciąż wielu Polaków nie jest przekonanych do tego, że szczepienia przeciwko grypie są pomocne. A mam nadzieję, że troszeczkę to się teraz zmieni, bo właśnie w dobie koronawirusa przecież wielu ekspertów, wielu lekarzy pyta o te badania przeciwko grypie i nie dlatego, że one nas będą chronić przed koronawirusem, ponieważ jest to zupełnie inny wirus, no ale wiemy, że każde szczepienie, czyli każda ochrona przed hipotetyczną chorobą wzmacnia nasz układ odpornościowy. No, gdybyśmy mieli, co jest możliwe, jednoczesne zakażenie koronawirusem i grypą, no wiemy, że nasz organizm tutaj dużo gorzej by zniósł właśnie takie połączenie.
A jeśli chodzi o takie doświadczenia jak stres, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy mnóstwo ludzi pracuje zdalnie, jeszcze do tego ma na głowie rodzinę, dzieci, to dodatkowe obciążenie. No myślę, że to akurat w tym badaniu pewnie nie wyszło tak od razu, ale duża grupa z tym stresem żyje na co dzień.
Niestety aż 1/4 ma codzienne doświadczenia, stresujące doświadczenia. To nie jest mało, szczególnie gdy popatrzymy sobie też, ilu Polaków stresuje się przynajmniej kilka razy w tygodniu, to jest 31%, czyli jak zbierzemy
to
te dane
razem,
dokładnie tak, mocno ponad 50%, czyli ponad połowa Polaków co najmniej kilka razy w tygodniu doświadcza stresujących sytuacji, a wiemy, że stres osłabia układ odpornościowy, na pewno nie działa dobrze ani na nasze zdrowie fizyczne, ani na nasze zdrowie fizyczne.
Co gorsze, z tego wynika, że to właśnie kobiety są bardziej zestresowane niż mężczyźni, z tego badania przynajmniej.
Tak, to kobiety są bardziej zestresowani niż mężczyźni, ale akurat to nie jest odkrywcze w tym badaniu, bowiem wiele różnych innych badań pokazuje, że niestety kobiety właśnie częściej przejmują się tym, co się wokół nich dzieje i częściej się stresują niż mężczyźni.
No ale na stres często jest dobre spotkanie z przyjaciółmi, z rodziną, no i odstresowanie się. No to właśnie, jak my to często robimy, bo są kraje, które w tych czasach pandemii, no, z tego powodu, że się często spotykają i bardzo blisko ze sobą żyją, to ucierpiały. A jak jest wśród Polaków?
Wśród Polaków, no badanie było prowadzone jeszcze przed pandemią koronawirusa i wtedy to 21% Polaków deklarowało, że spotyka się z przyjaciółmi lub rodziną codziennie. Natomiast najczęściej do takich spotkań dochodzi kilka razy w miesiącu. 36% Polaków zadeklarowało taką odpowiedź, czyli nie jest źle, natomiast no, to, co pokazuje praktyka i też mówią naukowcy na podstawie wielu badań w różnych częściach świata, to to, że im więcej takich kontaktów mamy właśnie z rodziną, z przyjaciółmi, tym możemy żyć dłużej, ponieważ skłaniamy się właśnie podczas takich wizyt do rozmów, relaksujemy się, dzielimy się też problemami, a więc poziom naszego stresu też zwykle spada.
No tak, ale ten czas niestety został wyhamowany na spotkanie. Miejmy nadzieję, że szybko wróci, chociaż spotykanie się w gronie rodzinnym to i teraz jest dozwolone, aby tylko nie przesadzać z liczbą i w miejscach publicznych. A jeśli chodzi o naszą aktywność, która również może wygonić nam ten stres z organizmu, a właściwie wygonić jego skutki, to jak my się ruszamy? I jak w ogóle? Długo?
Może wygonić i co ważne, możemy to też robić właśnie w domu. Wcale nie musimy wychodzić na zewnątrz, by uprawiać niektóre formy sportu, więc to jest o tyle ważne w czasach koronawirusa. Natomiast mimo tego, że wcześniej mogliśmy swobodnie korzystać z wychodzenia na zewnątrz, no niestety okazuje się, że tylko połowa Polaków uprawia jakiś sport. No to jak widzimy, tutaj jeszcze ogromnie dużo mamy do zrobienia, bo sport to zdrowie i psychiczne, i fizyczne, to warto podkreślić.
A jeśli chodzi o to, czy w ogóle spacerujemy, wychodzimy, to ile osób deklaruje, że na przykład idzie na spacer do 30 minut dziennie?
Tych, którzy wychodzą na spacer do 30 minut dziennie, jest najwięcej. Praktycznie prawie 40% Polaków, a dokładnie 39% deklaruje, że poświęca na spacer właśnie do 30 minut dziennie. No niewiele chciałoby się rzec, że jednak powinniśmy troszeczkę dłużej spacerować, bo nawet jeśli nie uprawiamy żadnego sportu, to wiemy, że właśnie wykonywanie, robienia tych kroków dziennie, których 8 tysięcy dziennie zaleca nam Światowa Organizacja Zdrowia dla utrzymania dobrego zdrowia, no powinniśmy. I jeśli nie jakaś konkretna aktywność fizyczna i konkretny sport, to już sam spacer sporo zmienia.
A jeśli chodzi o nasz odpoczynek, a właściwie dokładniej sen, to jak Polacy deklarują swój sen? Na ile oceniają?
Te dane też nie są zachwycające, bo ponieważ okazuje się, że aż 40% Polaków śpi mniej niż 7 godzin. Wiemy, że powinniśmy spać 7 do 9 godzin. Jest to znowu ważne i dla zdrowia fizycznego, i dla psychicznego. Odpowiednia ilość snu sprawia, że nasz organizm może się zregenerować. Też bardzo dobrze wpływa to na naszą psychikę, więc rzeczywiście sen jest taką czynnością, o którą też powinniśmy dbać i rzeczywiście starać się minimum te 7 godzin na dobę jednak spać.
No dobrze, a jeśli chodzi o to, ile śpimy, to jak deklarują Polacy?
40% deklaruje, że śpi mniej niż 7 godzin prawidłowo, czyli między 7 a 9 godzin śpi 58% Polaków.
No to nie jest tak źle, jeśli weźmiemy i porównamy te liczby. No dobrze, a w jakim stopniu są właśnie wśród tych Polaków długotrwałe problemy zdrowotne? Czy są one zdiagnozowane? Bo takie pytania padły również w tym teście.
Dokładnie tak. Jako długotrwałe problemy zdrowotne określiliśmy te, które trwają minimum 6 miesięcy albo dłużej, lub te, które Polacy przewidują, że będą trwać, jeżeli one się zaczęły nawet kilka dni czy kilka tygodni temu. Aż 48% Polaków deklaruje, że ma problem właśnie z długotrwałymi, przewlekłymi stanami.
Czyli prawie połowa.
Co ciekawe, aż co trzecia osoba w wieku między 18 a 24 lata cierpi na takie długotrwałe problemy zdrowotne, czyli widzimy, że to nie jest domena tylko osób starszych, ale te problemy zaczynają się już w młodym wieku.
No dobrze, a w takim razie, czy one są, te problemy, już zdiagnozowane? Jeśli tak, to na co najczęściej uskarżają się?
Tak, pytaliśmy o konkretnie zdiagnozowane choroby, ponieważ musimy pamiętać o pewnym marginesie błędu, ponieważ dużo osób nie jest jeszcze świadomych, że ma pewne choroby. Tak może się dziać chociażby przy cukrzycy. Natomiast z osób, które wypełniły naszą ankietę, wynika, że aż 7% Polaków ma zdiagnozowaną cukrzycę i ten wynik rzeczywiście pokrywa się też z innymi badaniami europejskimi, także na temat ilości osób, które chorują na tę chorobę. Natomiast pamiętajmy, że ta cukrzyca jest właśnie taką szczególną chorobą, gdzie dużo osób wciąż nie wie, że jest chorych, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Natomiast co poza cukrzycą? Aż 26% badanych cierpi na nadciśnienie tętnicze, 18% osób zmaga się z alergią lub astmą, 10% osób cierpi na depresję, czyli co 10 Polak, 16% ma problem z chorobami stawów, na nowotwory choruje 3% Polaków.
No i jeszcze choroby serca zostały.
Choroby serca, tak. Niemal co 10 Polak, dokładnie 9% zmaga się osób z chorobami serca.
A jeśli chodzi o dolegliwości, z którymi żyją na co dzień i na które się uskarżają, czyli co to jest? Bóle czego przeważnie?
No, wygrywa w tych dolegliwościach zdecydowanie ból pleców, 34% Polaków, ale niestety nas to nie powinno dziwić, bo w czasach, kiedy większość z nas ma siedzący tryb życia, kiedy dołożymy do tego jeszcze to, że 50% Polaków, czyli połowa z nas, nie uprawia żadnego sportu, no niestety ten ból pleców pojawia się i to pojawia się często.
Poza tym ból pleców może być wynikiem również wielu różnych chorób. To też się nakłada jedno na drugie, plus zmęczenie. A jeśli chodzi o takie dolegliwości, jak dolegliwości psychiczne, emocjonalne, czy też po prostu wyczerpujące, no takie jak praca.
Tutaj 27% osób ma problem właśnie z wyczerpaniem fizycznym, emocjonalnym, psychicznym pracą. Jest to o tyle niepokojące, że kiedy popatrzymy sobie, jak wiele Polaków śpi za krótko, że aż co 10 Polak ma problem z depresją, no to widzimy tutaj, że rzeczywiście powinniśmy zadbać mocno o nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, no bo tak jak mówię, jedno z drugim idzie w parze. Szczególnie, że to, że niemal co trzeci Polak już wykazuje zmęczenie pracą, no może przekładać się niestety na poważne problemy w przyszłości.
No dobrze, to skoro skarżą się na te dolegliwości, to jaki procent Polaków wykonuje badania w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, żeby sprawdzić, co to jest?
Tak, zapytaliśmy naszych ankietowanych o badania, te, które należy wykonywać regularnie. Regularnie te, o których teraz tu powiem, czyli raz w roku przynajmniej każdy z nas powinien je wykonać, niezależnie od wieku. No i teraz patrząc choćby na pomiar ciśnienia krwi, tutaj jest całkiem nieźle, 74% z nas mierzy to ciśnienie regularnie przynajmniej raz w roku. Jest to szczególnie ważne, bo tak jak wspominałam wcześniej, z nadciśnieniem tętniczym zmaga się praktycznie 1/4 z nas, więc ważne badanie. Ale kiedy popatrzymy na inne, jak choćby poziom cholesterolu we krwi, czy poziom cukru we krwi, tutaj już te wyniki nie są tak dobre, ponieważ poziom glukozy we krwi bada połowa z nas regularnie, czyli raz do roku. Poziom cholesterolu 39% z nas. Równie ważne badania jak badanie ogólne moczu 42%, a morfologia krwi 56%. Czyli widzimy, że większość tych wyników pokazuje, że połowa z nas mniej więcej robi te badania regularnie, no ale pamiętajmy, ten ideał to jest 100%. To są te badania, które każdy z nas raz w roku powinien wykonać.
Pani doktor, styl życia w dużym stopniu wpływa na powstawanie przewlekłych chorób niezakaźnych. Słyszymy tak już od wielu lat, zresztą mówimy to w tym programie także, ale czy wyciągamy z tego jakieś wnioski? Do jakich chorób podczas badania przyznały się ankietowane osoby i które z tych chorób występują najczęściej? To po części wynika z tego, co już do tej pory mówiliśmy, ale spróbujmy teraz zebrać je do jednej grupy, czyli tych chorób niezakaźnych, przewlekłych.
Tak. Choroby przewlekłe, niezakaźne, tak jak pan redaktor już wspomniał, no pracujemy sobie na nie całe życie. One przede wszystkim związane są z naszym stylem życia. Tutaj oczywiście geny też odgrywają pewną rolę, ale jest ona zdecydowanie mniejsza niż właśnie nasze codzienne nawyki, codzienne przyzwyczajenia. Wśród tych chorób mamy m.in. otyłość, cukrzycę, nowotwory, choroby serca, ale też udary i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Czyli jak widzimy, to są te choroby, o których tak naprawdę mówi się najczęściej i które też dotyczą wielu Polaków, jak podawałam wcześniej, chociażby cukrzyca, nowotwory, choroby serca. Sporo z nas cierpi właśnie na te problemy.
No ale na te choroby mają wpływ takie bardzo znane i często powtarzane trujące używki, między innymi tytoń.
Tak, właśnie wielu z tych chorób moglibyśmy nie mieć, gdybyśmy rzucili używki. Tytoń jak najbardziej, oczywiście alkohol też nie jest bez winy, ale z czynników, które też podwyższają ryzyko zachorowania właśnie na te choroby cywilizacyjne, to brak aktywności fizycznej, ale też niezdrowa dieta, czyli każdego dnia pracujemy niestety właśnie na te choroby, jeżeli nie stosujemy się do zaleceń.
To jak właśnie Polacy oceniają siebie pod względem swojej masy ciała?
Tutaj niestety znowu nie mam dobrych informacji. Mamy problem z otyłością. I aż 61% Polaków ma problem z nadmierną masą ciała. I kiedy przyjrzymy się tutaj osobom, które mają nadwagę i otyłość, no bo na te dwie grupy podzieliliśmy sobie osoby z nadmierną masą ciała, to na otyłość aż 28% i 20 mężczyzn, przepraszam, i 21 kobiet cierpi na otyłość. Nadwagę ma aż 46% mężczyzn i 29% kobiet, więc widzimy, że nie jest dobrze.
To przypomnijmy w takim razie, kiedy jest otyłość, kiedy nadwaga.
Oczywiście. My tutaj patrzyliśmy na BMI, czyli ten indeks masy ciała. I z nadwagą my mamy do czynienia, kiedy BMI mieści się pomiędzy 25 a 29,9 punktów. Natomiast jeżeli BMI przekracza, wynosi 30 albo więcej, wtedy już mamy do czynienia z otyłością.
No i jeśli chodzi o problem nadwagi, to on rośnie niestety wraz z wiekiem.
Niestety tak, niestety tak. I też kiedy sobie spojrzymy na to, jak przybywa nam właśnie tych przewlekłych chorób cywilizacyjnych, no to też przybywa ich z wiekiem. I to są zresztą w większości właśnie te choroby współtowarzyszące przy chorobie COVID-19, czyli tej wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2.
No ale najbardziej chyba niepokojące jest to, że ciągle rośnie grupa dzieci, które są otyłe, a jeśli chodzi o dorosłych, to nadmierną masę ciała ma 29% do 24-latków, o tak powiedzmy. To jest spora grupa.
Bardzo duża. W naszym badaniu wyszło, że właśnie w tej najmłodszej grupie, czyli 18 do 24 lat, otyłość ma 10% osób, ale nadwagę już 19%, czyli razem prawie 30% osób ma problem już właśnie z nadmierną wagą. To jest niepokojące, bo z kolejnymi latami problem będzie się tylko pogłębiać.
Co potwierdziły te badania? Bo 72% ludzi biorących udział w badaniu w wieku 45-54 miało właśnie już albo nadwagę, albo otyłość. A jeśli chodzi o osoby starsze, powyżej 65 roku życia, to już mamy 78% z tego, co widzę w tym raporcie, prawda?
Tak, i jest to bardzo, bardzo niepokojące, dlatego po raz kolejny wspomnę, jak ważne jest właśnie dbanie, codzienne dbanie o zdrową dietę, o aktywność fizyczną. Jeśli nie sport konkretny, to właśnie te spacery. Naprawdę tutaj każda drobna zmiana i mała zmiana już czyni różnicę i to jest też bardzo ważne, bo myślę, że to, co powinniśmy powiedzieć dzisiaj, to oczywiście ideałem byłoby nagle dzisiaj zmienić swoje życie całkowicie, ale dobrze wiemy, że jest to niemożliwe, jest to bardzo trudne. Może nie niemożliwe, ale bardzo trudne dla większości z nas, ale tak naprawdę już wprowadzenie drobnych zmian od dzisiaj spowoduje, że to ryzyko wielu chorób będzie niższe, ponieważ no, pracujemy na nie każdego dnia, więc już dzisiaj wprowadzenie drobnych zmian i wprowadzania kolejnych, nawet wolniej, nie naraz, na pewno poprawi nasze zdrowie.
Dwa tygodnie temu w tej audycji mówiliśmy właśnie o cukrzycy, która jest efektem niestety otyłości. Może takie krótkie, alarmujące dane, które mogłyby pani przekazać, które wynikają z tego badania na potwierdzenie, że jednak z tą cukrzycą to powinniśmy trochę mocniej walczyć.
Tak jak wspomniałam już wcześniej, aż 7% Polaków już wie, że ma zdiagnozowaną cukrzycę, ale wielu specjalistów podkreśla, że wśród nas jest wciąż wiele osób, które jeszcze nie wiedzą o tym, że są chorzy, a wiemy, że cukrzyca może prowadzić do wielu poważnych powikłań. Jeśli chodzi o cały świat, to tak naprawdę cukrzycę można uważać już za epidemię XXI wieku. WHO podaje, że co 5 sekund ktoś na świecie dowiaduje się, że ma cukrzycę, a niestety co 10 sekund ktoś umiera z powodu powikłań cukrzycy, więc no jest to naprawdę poważna choroba, z którą na szczęście którą możemy skutecznie diagnozować i z którą skutecznie sobie radzimy, o ile jesteśmy świadomi tego, że cierpimy na tą chorobę.
W trakcie tego programu, o którym wspomniałem, mówiliśmy też, że cukrzyca niekoniecznie musi mieć bardzo istotny wpływ na przebieg choroby COVID, o ile jest dobrze prowadzona, czyli o ile jest po prostu opanowana przez leki, przez lekarza prowadzącego, no i oczywiście przez osobę, która jest nią dotknięta. Tak też wynika z tych badań.
Tak, tak. Tutaj Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w swojej opinii mówi właśnie, że teraz bardzo ważne jest, że jeżeli mamy zdiagnozowaną cukrzycę, absolutnie musimy się stosować do wszystkich zaleceń lekarza, stosować leki, ponieważ na samo ryzyko zarażenia się koronawirusem, jeżeli tutaj wszystkie rzeczy są uregulowane i bierzemy regularnie leki, no nie jest zwiększone, więc bardzo ważne jest właśnie pamiętanie o tym, że głównym zagrożeniem w przypadku zarażenia i później choroby COVID-19 jest właśnie nieuregulowana cukrzyca, czyli nasze niedopilnowanie sprawy.
No a wcześniej, czyli 3 tygodnie temu, mieliśmy okazję rozmawiać z kardiologiem i też była mowa o tym, że majstrowanie przy własnym ciśnieniu, czy też przy układzie krążenia, odstawianie leków, czy też dobieranie według jakichś nieznanych nikomu metod, poza kontrolą lekarza, też może prowadzić do rozregulowania organizmu, a przecież układ krążenia to jest chyba najważniejszy układ i z tego powodu mamy najwięcej zgonów w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce.
Niestety tak. Tak jak pan redaktor powiedział, tutaj właśnie dbałość o to, żeby przestrzegać przyjmowania leków przy każdej chorobie jest absolutnie ważne. Jeśli chodzi o choroby kardiologiczne, to niestety powodują one najwięcej zgonów w Polsce. Tutaj 9% naszych ankietowanych zadeklarowało, że występują u nich choroby sercowe. Ponad 26% osób cierpi na nadciśnienie, więc jest to poważny, poważny problem. Dlatego regularne badanie, pomiary ciśnienia, tętniczego krwi jest taką podstawą, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną.
Wspomnieliśmy już, że jeżeli chodzi o samo badanie ciśnienia, to jeszcze jest całkiem w miarę, bo to spora grupa osób. A jak jest z prawidłowością tego ciśnienia wśród tych badanych? Jak oni deklarują, ile to jest mniej więcej? Czyli ile ma tyle, ile trzeba?
Jeśli chodzi o prawidłowe ciśnienie, no to tutaj 56% badanych ma je w normie. Tak, ponad połowa, tak. No. Natomiast, ale pamiętajmy, że 20% osób jest w tym górnym zakresie normy, co oznacza, że one szczególnie muszą dbać o siebie i częściej kontrolować ciśnienie, dlatego że no to górne, ale wciąż prawidłowe, no bardzo szybko może przejść do wyniku już nieprawidłowego, dlatego warto tutaj kontrolować to częściej.
A jeśli chodzi o badanie diagnostyczne EKG, które mówi nam o tym, jaki jest nasz rytm serca, czy coś tam jest prawidłowo, czy już się coś zaczyna zmieniać nie tak jak trzeba. Jak dużo deklaruje właśnie, że wykonuje w ogóle EKG?
Generalnie EKG zaleca się wykonywanie po 40 roku życia mniej więcej co jeden, co roku do 3 lat. A więc szczegółowo przyjrzeliśmy się właśnie tej grupie wiekowej i okazuje się, że aż 13% 45 do 54-latków nigdy nie wykonało w swoim życiu EKG, a wydaje się, że to takie dosyć podstawowe badanie. Jeśli chodzi o osoby powyżej 55 roku życia, na szczęście ten odsetek spada i jest to 7% do 64 roku życia.
Ale to musieli być bardzo szczęśliwi, bo nie trafili widocznie na jakieś badanie, które EKG to już w wieku ponad 50 lat, to trudno uniknąć nawet pewnie.
Tak by się wydawało, natomiast no, wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków pokazały, że jednak i w tym badaniu gdzieś tam część osób nie robi go, a szkoda, bo no, wiemy, że EKG to jest ważne badanie przy diagnostyce wielu chorób serca, między innymi arytmii, choroby wieńcowej czy zapalenia mięśnia sercowego, więc naprawdę, jeśli ktoś z Państwa mieści się w tej grupie wiekowej, przekroczył 40 rok życia i jeszcze nigdy nie robił EKG, to proszę pomyśleć, żeby jak najszybciej zapisać się na to badanie, bo myślę, że warto.
Ale co ciekawe, aż 7% osób powyżej 65 roku nie robiło właśnie EKG, czyli elektrokardiogramu. A to przecież jest bezinwazyjna, bezbolesna praktycznie metoda badania.
I szybka. Tak naprawdę szybkie, więc no tym bardziej...
Ale to też może świadczyć o tym, że te 7% to naprawdę są zdrowi ludzie, no bo EKG robi się wtedy, kiedy coś się dzieje, człowiek zasłabnie, trafi do pogotowia i tak dalej. Takie podstawowe badanie zdawałoby się, ale można go uniknąć z tego wynika. No.
Oby tak rzeczywiście było, że te kilka procent osób są absolutnie zdrowi, ale tak jak mówię, dla własnego spokoju i dla bezpieczeństwa jednak warto wykonywać te badania, bo pamiętajmy, że przecież nie badamy się tylko wtedy, kiedy coś się dzieje, tylko właśnie po to wykonujemy badania przesiewowe, po to robimy badania profilaktyczne, żeby z wyprzedzeniem wykryć poważniejsze problemy.
Taką grupą ludzi, która deklarowała, jakie ma schorzenia, bardzo dużą zresztą, są to osoby, które spotkały się w swoim życiu z nowotworami przeróżnymi. To jest dużo tych nowotworów. I teraz, jak to wygląda w waszym badaniu?
U nas zadeklarowały 3% osób, że są chore na nowotwory. Tutaj myślę, że taką optymistyczną, no kiedy mówimy już o nowotworach, kwestią jest to, że w ogóle Polacy coraz częściej przyznają się do tego, że chorują właśnie na nowotwory. Jest to ważne, bo
mówią
kiedy mówimy
o tym,
tak, mówią o tym, ale dzięki temu też zachęcają inne osoby do badania, do dbania o siebie i to jest bardzo ważne.
A jeśli chodzi o wnioski z tego ogromnego badania, bo już trochę nam czasu będzie brakowało, to czego tutaj brakuje w naszym zwyczajowym życiu, żeby zadbać o tę profilaktykę przeciwnowotworową?
Niestety, ale wciąż za mało się badamy. Jeśli chodzi o choroby, o badania przesiewowe, to robimy je za rzadko albo nie wykonujemy ich w ogóle. A przecież te badania są bezpłatne, one są refundowane przez NFZ, więc tym bardziej tutaj musimy zwrócić na nie uwagę. Z takich danych, które naprawdę nas przeraziły, jest chociażby to, że kolonoskopia, która jest takim badaniem bardzo ważnym, jeśli chodzi o diagnozowanie raka jelita grubego, który wiemy, że jest poważnym problemem w Polsce, no nie wykonuje tyle osób, ile byśmy chcieli, ponieważ kiedy popatrzymy się tutaj na grupy wiekowe, to aż 61% 55-latków w tej grupie 65-64 lat nigdy w swoim życiu nie robiło kolonoskopii, a tak naprawdę każda osoba po 50 roku życia tą kolonoskopię powinna wykonać.
I co ważne, że wcześniej wykryte zmiany w jelicie grubym pozwalają na całkowite wyleczenie tego
Dokładnie
zaczynającego
tak.
się nowotworu.
Dokładnie tak, dlatego tym bardziej nie bójmy się, nie wstydźmy się, to jest takie badanie jak każde inne, a ono naprawdę może uratować nasze życie.
A jeśli chodzi o inne nowotwory, przed nami okres letni, będzie świeciło słońce, a tylko 8% Polaków kontroluje znamiona skórne u dermatologa, przynajmniej raz w roku.
Tak, a 38% badanych, patrząc tylko na tych, którzy posiadają takie znamiona, no bo jeżeli ich nie posiadamy, no to tutaj wiadomo, że aż tak często z dermatologiem nie musimy się widywać. Natomiast aż 38% osób, które mają takie znamiona, wiedzą o nich, nie kontroluje ich regularnie. Przepraszam, nawet nie regularnie, tylko nigdy ich nie skontrolowało. Co jest bardzo niepokojące, bo niestety wiemy, że czerniak jest bardzo złośliwym nowotworem, daje szybko przerzuty i niestety
można nie zdążyć go nawet zacząć leczyć. Jest bardzo dużo danych w tym raporcie. Pani redaktor, gdzie można znaleźć dane wszystkie dotyczące Narodowego Testu Zdrowia Polaków?
Cały raport można pobrać sobie ze strony narodowytestzdrowia.medonet.pl i można go sobie przeanalizować, ale też na bieżąco w serwisie medonet.pl przyglądamy się wybranym partiom tego raportu i omawiamy je szerzej, też uzupełniając te dane o porady, w jaki sposób lepiej dbać o swoje zdrowie.
Kiedy już pobierzemy ten raport i go przeczytamy, to znajdziemy siebie gdzieś wśród tych liczb, które tam są zawarte, a jest ich bardzo dużo. Warto je poznać, chociażby dla własnego zdrowia. Gościem audycji była pani dr Anna Zimny-Zając, redaktor naczelny serwisu zdrowotnego Medonet. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
Za kilka minut w studiu pojawi się Dorota Sokołowska i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia za tydzień.